I sam Bart Kingdom Brunel był XIX-wiecznym odpowiednikiem Ilona Muska. Zaprojektował największy statek swojej epoki, Great Eastern. Był tak starannie zbudowany, że gdyby Titanic był tak zbudowany, ten nie zatonąłby. Zasłynął m.in. z tego, że wybudował pierwszego parowca, który przeszedł do historii jako pierwsza jednostka z takim napędem, która przepłynęła Atlantyk w ponad 15 dni. W 1851 przedstawił pomysł, gdzie chciał zbudować statek wielokrotnie większy od wszystkiego, co dotychczas pływało po morzach. Wstępnie był mającym 32 tysiące ton wyporności lewiatanem. Miał mieć 211 metrów długości i 5 kominów. Po bokach miał 17-metrowe łopatowe koła. Z tyłu 7-metrową śrubę, ważącą 36 ton. Napęd dawały dwie kotłownie zapewniające 11 tysięcy koni mechanicznych. Do tego 6 masztów miało łączną powierzchnię 5400 metrów kwadratowych. Budowa wyprzedzała swoją epokę pod wieloma względami. Między innymi, aby zapewnić niezatapialność jednostki, a mowa jest o czasach sprzed Titanica, oprócz tego, że dano przedziały wodoszczelne, stworzono podwójny kadłub. Jeśli zewnętrzne poszycie uległoby uszkodzeniu, okręt mógłby płynąć dalej. Do tego pojawiła się oświetleniowa innowacja. Wieczorami i w nocy rozświetlały pokład gazowe latarnie. Okręt miał ogromnego pecha. Nastąpiło wiele wypadków, wybuchów, pożarów, w których kilka osób zginęło. Generalnie statkiem nie interesowali się pasażerowie i w końcu jednostka trafiła do firmy kładącej podmorskie kable. Tych położyła 48 tysięcy kilometrów, nim w końcu trafił na złom. Był tak potężnym dziełem, tak mocnym, że samo złomowanie obiektu zajęło 18 miesięcy. Przechodzimy teraz do najstarszej na Wyspach Brytyjskich latarni morskiej wybudowanej na skalę. Latarnia Bell Rock w Inchcape mieści się nieco ponad 4 metry pod wodą przez 20 godzin na dobę. Mieści się 18 km od wybrzeży Angus na Morzu Północnym. To skały Bell Rock. XVII wiek był trudnym wiekiem dla statków w tym regionie. Statystycznie 6 jednostek regularnie tonęło w ciągu jednego roku. Pod koniec XVIII wieku, kiedy doszło do tragicznego zatonięcia około 70 jednostek, rzucono co prawda pomysłem budowy na skałach latarni. Władze jednak były zdania, że to szaleństwo budować coś na skałach, a przecież w budżecie nie ma pieniędzy. Generalnie pomysł jest szalony, więc nie. Wszystko się zmieniło w grudniu 1803 roku. To wtedy brytyjski 64-działowy okręt wojenny podczas patrolu rozbił się o skały. Śmierć 460 ludzi zmieniła zdanie wszystkim. Pracę można było jedynie wykonywać po 2 godziny dziennie podczas odpływu. Za fundamenty posłużyły ociosane kilofami skały. Mozolna praca zajęła 3,5 roku. Dziś latarnia jest w pełni zelektryfikowana i zautomatyzowana, ale została wykonana tak doskonale, tak starannie, że przez ponad 200 lat funkcjonowania nie dokonano ani jednej naprawy, ani jednej przebudowy. East River to cieśnina nowojorska oddzielająca Brooklyn od Manhattanu. Władze doszły do wniosku, że warto poprowadzić nad East River most. Po 13 latach budowy na budowę wyłożono 18 milionów dolarów. 15 milionów w 1883 roku to równowartość około 450 milionów dzisiaj. To jeden z najstarszych mostów wiszących na świecie. Ma długość 1834 metrów i ma 26 metrów szerokości, 84 metry wysokości. Most wybudowany w stylu neogotyckim z początku obsługiwał ruch konny i tramwajowy. Dziś są 3 pasy poprowadzone w obu kierunkach. Mocna konstrukcja pozwoliła konstrukcji wytrzymać próbę czasu. W dniu otwarcia 24 maja 1883 roku przez most przeszło 150 tysięcy ludzi. Obecnie przez most przejeżdża około 150 tysięcy aut dziennie. Do budowy wykorzystano stal, kamień i granit. Wyraźnie widoczne, podtrzymujące całą konstrukcję kable mają prawie 1100 metrów długości i 40 cm średnicy, a każda składa się z ponad 5000 drutów. Całość waży niemalże 15 tysięcy ton. Obecnie przez most można przeprawiać się bezpłatnie, natomiast kiedyś pobierano za ten luksus opłatę. I tak, od każdego wozu pobierano 10 centów, od każdego konia też dyszkę. Przejście na piechotę 1 centa. Przeprowadzenie krowy 5 centów, a świni lub owcy 2 centy. Aby zrozumieć, dlaczego na liście przemysłowych cudów świata widnieje londyńska kanalizacja, trzeba się cofnąć do Wielkiego Smrodu. Latem 1858 roku w Londynie doszło do Wielkiego Smrodu. The Great Stink było katastrofą ekologiczną powstałą w wyniku obniżenia się poziomu Tamizy. Długo utrzymujące się wysokie temperatury odsłoniły dno rzeki, gdzie było pozostałości po źle funkcjonującej miejskiej kanalizacji. Latami nagromadzone ścieki na słońcu się rozkładały w najlepsze, emitując intensywny odór. Miejscami dwumetrowej grubości nieczystości fermentowały. Wielki, ostry smród przez 3 miesiące był na tyle nie do zniesienia, że parlament brytyjski nie mógł funkcjonować. Aby przeciwdziałać smrodowi, wsypano do wyschniętej Tamizy kilkaset ton wapna, ale pomysł nie wypalił. Stąd zapadł ostatecznie wniosek o przebudowaniu miejskiej kanalizacji. Miasto musiało wyłożyć równowartość dzisiejszych 350 milionów funtów i po 16 latach zbudowano gęstą sieć liczącą 130 km kanałów, które zajmowały się tak ściekami, jak i wodą z Tamizy. Zużyto 318 milionów cegieł i 670 tysięcy metrów sześciennych cementu. System działa do dziś, nie doszło już nigdy do kolejnego wielkiego smrodu. W XIX wieku marzeniem ściętej głowy była wygodna podróż ze wschodniego wybrzeża Ameryki do zachodniego wybrzeża. Powstanie pierwszej kolei transkontynentalnej w połowie XIX wieku spowodowało, że osadnicy nie musieli już podróżować karawanami. Zamiast wydawać około $1000 na podróż, musieli już tylko wyłuskać 150, a czas podróży skrócono z kilku miesięcy do kilku dni. Początkowo pracę podzielono na dwa konkurujące ze sobą zespoły. Jeden budował od wschodniego wybrzeża, a drugi od zachodniego. Przejście wojny secesyjnej spowodowało, że obie firmy połączyły swoje wysiłki zamiast ze sobą konkurować i ukończono budowę razem. Do budowy kolei wykorzystano tanią siłę roboczą wywodzącą się z ludności napływowej. Wykorzystano 13 tysięcy Chińczyków i 8 tysięcy Europejczyków, głównie Niemców, Irlandczyków i Włochów. Po 6 latach budowy wyszło 3075 km. Koszty budowy w dzisiejszych dolarach wyniosły 1 200 000 000 dolarów. Kanał Panamski był kwintesencją marzeń tych chcących skrócić sobie drogę morską z jednej strony Ameryki do drugiej. Próbowali w pierwszej kolejności Francuzi, potem Amerykanie. Ci wydzierżawili część Panamy i rozpoczęli prace, które trwały 10 lat. A nad kanałem pracowało przeszło 56 tysięcy ludzi. Kanał oficjalnie otwarto w 1920. Budowę przypłaciło życiem ponad 25 tysięcy ludzi, z czego aż 20 tysięcy zmarło na malarię czy febrę. Kanał ma 80 km długości, 14 km wydrążono w litej skale. Z kanału korzysta co roku do 14 tysięcy statków. Czynny jest 24 godziny na dobę. Największe statki płacą nawet $450 000 za przejazd. Rocznie opłaty drogowe wynoszą około $2 miliardy. Pokonanie kanału zajmuje do 10 godzin. No chyba, że blokuje go kontenerowiec długości 400 metrów. Tak jak ten w 2021, który zablokował kanał Suezki na całe 6 dni. W 2016 roku zakończono pracę nad pogłębianiem kanału. Kiedy ukończono go w 1913 roku, budowa kosztowała dzisiejsze 11 240 000 000 dolarów. Przebudowa w 2016 kosztowała 5 450 000 000. Mieszcząca się na granicy Nevady i Arizony, zapora Hoovera miała pomóc ujarzmić rzekę Colorado, która była nieprzewidywalna i często występowała z brzegów. Dodatkowo chciano poprowadzić nawodnienie i uzyskać energię elektryczną. Zanim zdołano obiekt wybudować, należało na czas budowy poprowadzić rzekę Colorado innym torem. Aby to osiągnąć, wybito w kanionie 4 tunele średnicy 17 metrów, łącznej długości ponad 5 km. Woda popłynęła wykutymi w skale tunelami w listopadzie 1932 roku. Aby budowla mogła stanąć na skalę, trzeba było usunąć ponad 1 000 000 m3 ziemi. Plany przewidywały, że zapora przyczyni się do utworzenia jeziora o pojemności ponad 36 km3. Do pracy zaprzęgnięto ponad 5 tysięcy ludzi. Budowę ukończono po 4 latach 1936. Zapełnienie zbiornika potem trwało 6 lat. W dzisiejszych dolarach budowa kosztowała $3 523 000 000. Ma nieco ponad 220 metrów metrów wysokości, prawie 380 metrów długości, waży ponad 5,5 miliona ton i zużyto 2,5 miliona metrów sześciennych betonu, ponad 8 milionów ton kamieni. Średnio tutejsza elektrownia miała w zwyczaju produkować rocznie średnio 4,2 terawattogodzin. Niestety od 2010 roku nieustannie poziom wody spada w związku z nieustanną suszą. Według obliczeń, aby elektrownia mogła produkować prąd, woda musi mieć poziom 289 metrów. Teraz poziom wynosi 317. Dzięki bardzo za obejrzenie Przemysłowych Cudów Świata. Mam nadzieję, że się podobały. Jeżeli tak, dajcie kciuki do góry, jak nie, to kciuki w dół. A jak średnio, to dajcie jednego kciuka w bok. My się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli kiedy każdy z Was zostawi lajka i komentarz pod filmem, czyli być może już jutro. To tyle na ten temat, prosto z mostu. Pozdrawiam!